Sebastian Szwajlik, prezes Stargardzkiego MPGK, jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Tematów do rozmowy dzisiejszej mamy sporo, ale zaczniemy od tego najbardziej ciekawego z punktu widzenia i ekologii, i finansów, czyli farmy fotowoltaicznej. Panie prezesie, jak wygląda sytuacja? Bo z tego, co sobie przypominam, to farma fotowoltaiczna miała być gotowa już w zeszłym roku.
No ja też nad tym ubolewam, że akurat tak się nie stało, że ona już dawno powinna być w użytkowaniu, a nie jest. Tym bardziej, że jak spojrzymy, że wiosna była latem, no to byśmy już z tego maksymalnie czerpali korzyści.
Ale zaświeciło światełko w tunelu.
Nie. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Projekt jest dalej realizowany. Problem się pojawił gdzieś indziej. Ponieważ inwestycja to koszt rzędu 12 milionów złotych brutto, stąd też bardzo atrakcyjna oferta na rynku, stąd też oferenci na oczach inwestora, nas po prostu zabiegali o ten projekt, kontrakt i 8 miesięcy byliśmy w izbie odwoławczej na tyle, że aż musieliśmy przesunąć ten realizację tego projektu na rok następny, czyli ten.
I jak wygląda sytuacja? Czy ta farma jest już na ukończeniu?
No są prace, już można powiedzieć, że jest bardzo zaawansowane, wręcz wychodzimy z pracy ziemnych, jest już okablowanie, są podstawy do tego, żeby konstrukcję już montować. No ale to już jest po stronie wykonawcy, z pewnością zaręczam, że w tym roku ta farma, instalacja fotowoltaiczna na pewno ruszy.
Co w takim razie i gdzie dokładnie powstaje? Znaczy co, to już wiemy, ale gdzie dokładnie to powstaje?
Znaczy nie powiem, że mieszkańcy muszą mi zaufać na słowo, ponieważ tego nie będzie widać, chyba że ktoś, nie wiem, będzie przyjeżdżał torami kolejowymi z Koszalina do Stargardu, to może z góry gdzieś tam to zobaczy. Ponieważ te dwie instalacje będą na terenach zamkniętych, jedna będzie na oczyszczalni ścieków przy ulicy Drzymały, a druga na stacji wodociągowej przy Warszawskiej.
W takim razie jakie korzyści przyniesie farma fotowoltaiczna? I komu?
O właśnie. Jeżeli idea jest taka, że Unia czy państwo jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej emitować tego dwutlenku węgla w powietrze. Stąd też idea jest taka, żeby zaoszczędzić to ekologicznie na ochronie środowiska. Natomiast po naszej stronie nie byłoby interesu, gdybyśmy nie widzieli jakichś innych korzyści.
Choćby finansowych.
No, przede wszystkim finansowe, tak to mniej więcej wygląda. Stąd też widzimy po prostu oszczędności na zakupie energii.
Pozostajemy w takim razie w tematach ekologicznych, chociaż tam gdzieś chyba nam umknęło, bo warto, myślę, o tym wspomnieć, o ile uda nam się zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Ja powiem tak, bo fajnie się mówi, jak jest jakaś taka odczuwalna skala porównania. Tych paneli będzie przeszło 7 tysięcy sztuk. Taki jeden panel to jest metr na 1,70 m. To sobie proszę teraz wyobrazić, ile tego będzie. To jest liczone tam, jeżeli sobie przypominam, jakieś 1,5 hektara zagospodarowane w terenie. Natomiast jeżeli chodzi o skalę tą emisji, to będzie oszczędność na poziomie 1,5 tysiąca ton dwutlenku węgla w powietrzu mniej. A jeżeli to przełożyć na już samo to zużycie, to wyliczyliśmy, że gdyby tak zaopatrzyć rodzinę, gospodarstwa domowe przez cały rok w energię, to 900 rodzin by po prostu miało ją gratis.
Czyli warto tą inwestycję realizować.
To znaczy, powiem tak, warto pod jednym warunkiem, bo w tych warunkach atmosferycznych, przy tym klimacie, to powiem, że to się nie opłaca kompletnie.
Natomiast za mało słońca mamy.
Tak, natomiast żywotnie tym zainteresowane są instytucje państwowe, tak jak już powiedziałem, i przede wszystkim europejska, żeby po prostu na tym z tego mieć korzyść i jest to dofinansowanie. Bez dofinansowania na pewno by nikt nie podjął się takiej inwestycji, ponieważ koszt, stopa zwrotu byłaby tak odległa i długa, że po prostu by się to nie opłacało.
Ale tutaj wzięliśmy pod uwagę wszystkie trzy czynniki, czyli jest dofinansowanie tej bardzo kosztownej inwestycji, mamy redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery i jeszcze oszczędność finansową, którą odczuje spółka.
No tak, może jeszcze jedną skalę podamy. Skalę tą finansową po stronie kosztowej, która jest składnikiem taryfy, to jest koszt rzędu, myślę tak, w zależności od tego słońca, które będzie w danym roku świeciło, ale to będzie gdzieś tak na poziomie od 500 do 700 tysięcy złotych mniej przy zakupie, a dzisiaj skala zakupowa i kosztowa to rząd przeszło 2 milionów złotych.
Teraz przenieśmy się do kolejnego tematu ekologicznego, czyli drugiego życia rzeczy używanych. Taki punkt przy Bogusława IV działa. Sukcesem? Bo na początku wiemy, że naprawdę zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże.
Ja mam takie rozdwojenie jaźni przy tym punkcie. Tak jak już kiedyś mówiłem i powtórzę, że bardzo jestem z tego zadowolony, że pewne rzeczy możemy nadać im drugie życie i nie marnują się. A z drugiej strony, no, jak obserwuję, co się dzieje w tym punkcie, to troszeczkę mnie też i martwi, bo dostrzegam w takim razie to nieco zubożenie społeczeństwa, że ono od razu znajduje tego drugiego właściciela. Także czasami bywa tak, że w tym punkcie nie ma rzeczy. Czasami ktoś przyjedzie, busa rozładuje i to też chwila, moment trwa. No z pewnością jest to wykorzystywane, idea była dobra i się sprawdza.
Czyli będziemy mogli nadal z tego punktu korzystać.
Tak, ja zapraszam w ogóle mieszkańców, jeżeli mają jakiś dylemat. Ja sam jako, nie jako już prezes, ale jako mieszkaniec miałem kilka rzeczy w różnym okresie tam czasu, podrzucałem. Na tyle, że miałem satysfakcję, że na przykład nie biję tego lustra i nie wkładam do pojemnika, choć to wiązałoby się pewnie z jakimś tam nieszczęściem jeszcze przy okazji.
No, ale po 7 lat podobno.
Tak, to po prostu ktoś skorzystał z tego.
Mam jeszcze pytanie dotyczące śmieci, bo rzeczy używane to jest jedno, ale śmieci. Tak się składa, że niektóre części miasta, zwłaszcza te poza centrum, jakieś skwery, stają się takim trochę dzikim wysypiskiem śmieci. Możemy tam odnaleźć, i słuchacze tutaj nas alarmują, stary telewizor, jakieś krzesło, nie wiem, jakieś lustro czy cokolwiek innego. Co w takiej sytuacji? Gdzie powinniśmy z tymi pytaniami, prośbą o usunięcie tego się kierować?
No, nie będę tolerancyjny dla takich osób i powiem, że to jest po prostu wyraz głupoty, ponieważ gdyby nie było takiej możliwości składowania tego w mieście, no to bym jeszcze mógł zrozumieć. Natomiast jeżeli ktoś ma sprzęt RTV AGD, który jest traktowany jako już odpad niebezpieczny, to taką możliwość ma zawsze przywiezienia do punktu na Bogusława IV i po prostu go zdać. I my to przyjmiemy i to robimy to dla mieszkańców za darmo. To nikt za to nie płaci. Ale to nie dotyczy tylko samego RTV i AGD, ale również dotyczy innych frakcji odpadowej. Jeżeli ktoś ma opony...
Tutaj mamy na przykład stary fotel właśnie.
Opony, czy akumulatory. Takie rzeczy też się tam pojawiają w tym punkcie, także...
Śmiało możemy na Bogusława IV się pojawić.
Tak, oczywiście fajnie jest, jeżeli po prostu to zarejestrujemy, wejdziemy, zapytamy się, gdzie tam osoba poinstruuje i nie ma z tym żadnych problemów.
Bo ja muszę tutaj wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, to był telefon jednego z naszych mieszkańców, który zgłaszał jakby, no, skontaktował się z MPGK w sprawie usunięcia takiego odpadu, który gdzieś tam odkrył na trawniku, ale zaproponowano, żeby sam ten telewizor włożył do bagażnika i przywiózł. Tutaj się rodzi trochę taki dylemat. To wtedy reagujemy na to śmietnisko, czy nie?
Inaczej. No na pewno firma nie jest taksówką, że jedzie i obsługuje. Ja też wyrażam takie zawsze zdanie, że to nie jest tak, że ktoś i spółka jest popychadłem, tylko że my sami powinniśmy o to zabiegać, żeby to miasto było czyste. Także ja nie będę już podawał przykładów miast za wschodniej granicy, gdzie tam no troszeczkę ta świadomość jest już podobna u nas, ale jest tam świadomość ta troszeczkę inna, bardziej taka no korzystna, procywilizacyjna, no nie wiem, tak bym to chyba nazwał najlepiej.
Myślę, że...
A jeszcze dodam jedną rzecz. Chciałbym skorzystać z tej okazji, że jestem tutaj w radio. Chciałem powiedzieć, że zdarzały się przypadki, że ci wandale, którzy wyrzucali te śmieci, czasami popełniali ten błąd i zostawiali jakąś osobistą rzecz, która pozwoliła namierzyć tą osobę, która to zrobiła. I proszę mi wierzyć, że i był i lekarz, i mechanik samochodowy.
Potrzebujemy czasu i
zmiany
świadomości.
I było bardzo duże zdziwienie. Śmieci mają też czasami przypisanego właściciela.
A myślę, że mają zawsze przypisanego właściciela, tylko nie zawsze udaje się go ustalić. Ale jeśli mówimy o tym naszym podejściu i zmianie sposobu myślenia, chciałam zapytać, jak wygląda sytuacja na stargardzkich cmentarzach? Jeszcze tak w dwóch zdaniach. Wiemy, że niespełna 2 lata temu zainstalowane były stojaki z konewkami, grabkami. Czy dalej to tam jest, ten osprzęt? Czy dalej się musi MPGK martwić o to, że giną?
Proszę tak, pani, powiem tak, na cmentarzach przede wszystkim jest spokojnie, co z samej natury. Natomiast jeżeli chodzi o tą sprawę, no to mogę powiedzieć, że jestem zainteresowany i cieszę się, jeżeli wzbogacamy te cmentarze o jakąś tam małą architekturę. A już takie rzeczy, które gdzieś tam są na wyposażeniu i ktoś może korzystać to wielokrotnie z tego, czy inne osoby, no to powiem, że chyba już dorośliśmy do tego, że powiem, że to aż nie znika w takim tempie, nawet bym powiedział, że to prawie już nie znika, co świadczy o tym, że się już przyzwyczailiśmy do idei tego, że to jest dla wszystkich, a to nie jest czyjeś.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem był Sebastian Szwajlik, prezes stargardzkiego MPGK.
Miłego dnia.